Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze Radia Maria, widzowie telewizji Trwam, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat: rola i zadania samorządu terytorialnego, jakby kontynuacja, nowi goście, ale temat kontynuujemy, bo przed nami wybory właśnie samorządowe 7 kwietnia. Nasi goście: dr Ewelina Kądziela, kandydatka do Rady Miejskiej we Wrocławiu. Witam bardzo serdecznie.
Serdecznie witam.
Bogusław Szpytma, były wicewojewoda dolnośląski, a teraz kandydat do Rady Miasta Wrocławia.
Szczęść Boże, witam serdecznie radiosłuchaczy i widzów telewizji Trwam.
Dziękujemy. I Mateusz Wagemann, były wicewojewoda zachodniopomorski, teraz kandydat do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
Witam. Szczęść Boże, dobry wieczór, bardzo mi miło.
Tak trochę już wiemy. Pani doktor, pani na co dzień się czym zajmuje? Tak rozmawialiśmy, że była pani prezesem Fundacji Studium Kulturę Eklezję, więc szeroko pojętą kulturą wiele lat, wiele takiego doświadczenia, ale tak na co dzień. Czym pani się zajmuje?
Na co dzień jestem już teraz osobą z dużym doświadczeniem senioralnym, znaczy seniorką, może tak powiem, ale zajmuję się cały czas działalnością w zakresie kultury, ale i nie tylko, bowiem z racji swojego wykształcenia, mianowicie ukończonej Akademii Muzycznej we Wrocławiu i ukończonego Papieskiego Wydziału Teologicznego z doktoryzowaniem się właśnie z nauki społecznej Kościoła. A widzę, że wspaniale koreluje z sobą i muzyka, i teologia, i też to staram się w życiu wykorzystywać i wprowadzać w działania właśnie społeczne.
Dziękuję. Panie wojewodo, pana doświadczenie oprócz bycia wojewodą, takie na co dzień?
Z wykształcenia jestem polonistą i ekonomistą. Łączę te dwie funkcje. Wcześniej 10 lat w samorządzie województwa, byłem dyrektorem wydziału, a później przez 8 lat byłem szefem jednej z gmin.
Dziękuję, panie wojewodo.
Z zawodu jestem radcą prawnym. Doświadczenie samorządowe to głównie na polu takiego najniższego samorządu Rady Osiedla. 11 lat byłem radnym osiedla w Szczecinie, później wicewojewoda zachodniopomorski. Byłem też pełnomocnikiem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w obronie chrześcijan, w ramach którego wspólnie zebraliśmy prawie 400 tysięcy podpisów, więc no, tych doświadczeń i zawodowych, i takich społecznych całkiem sporo.
Zadania takie są bardzo konkretne, jeżeli chodzi o zadania gminy, powiatu, o tym, co możemy zrobić w samorządzie, to też ludzie zawsze bliżej, prawda, bo myślimy, że parlament robi swoje, a ta władza, którą wy chcecie reprezentować, wziąć odpowiedzialność za siebie, jest bliżej ludzi. I teraz tych zadań jest bardzo wiele. Pytanie takie, pewnie macie jakieś swoje programy, to co chcielibyście w Radzie czy właśnie w samorządzie zrobić, podjąć, pani doktor, dla pani takie najważniejsze, kluczowe zadania, które chciałaby pani też podejmować i widzi, że no, czy zaniedbane, czy może jakoś postawić punkt ciężkości troszeczkę inaczej, prawda, bo widzę, że nawet edukacja publiczna, ta odpowiedzialność za edukację w każdym, czy zadania powiatu, czy gminy, jest na pierwszym miejscu. Zawsze mówi się o edukacji, o kształceniu, tej odpowiedzialności za młode pokolenie i tym samym pomoc rodzinie.
Tak. Zwłaszcza, że tematem mojej pracy doktorskiej była tematyka rodzinna, a widzimy, że rodzina jest to fundament społeczności narodowej, społeczności każdej. Jest to najmniejsza komórka życia społecznego, rodzina. I w zależności od rodziny, od jej, bym powiedziała, takiego dobrego wychowania dzieci w rodzinie, to kształtuje się też i życie później społeczne, publiczne, polityczne. I stąd właśnie edukacja, czyli wychowanie zarówno w domu, ale dalszy etap w szkole poprzez właśnie edukację świecką, a także i poprzez edukację tu religijną, której nie powinniśmy pomijać, bowiem człowiek to jest istota, która według prawdy obiektywnej stanowi i zarówno tę sferę życia doczesnego, ale także i jest istotą istotą duchową, czyli duchowo-cielesną. To jest taki właściwy i prawidłowy wizerunek człowieka, a wszystko co poza, czyli jeżeli postawimy, przeważymy szale w stronę tylko cielesności, no to jest już błąd antropologiczny, tak Jan Paweł II nazwał. A z kolei jeżeli w stronę duchową, to też będzie błędem, bowiem człowiek musi stąpać po ziemi, ale patrzeć wysoko w górę. I
tak,
teraz...
Tak myślimy właśnie kultura. No bo tak, i to kultura. Też takie, można powiedzieć nawet obrona takiego... Tak, w ręku samorządu jest może być obrona suwerenności. To nie tylko wojsko nas broni, ale
tak,
suwerenności,
ale właśnie...
która, myślę, wpływ na oświatę, na kulturę, wpływ na chociażby pomoc organizacjom pozarządowym, takim, które no, mają jakiś charakter, które przyczyniają się do wzrostu tego dobra społecznego.
Tak, i przecież pamiętamy, znaczy wiemy z historii, że przez kulturę zyskaliśmy niepodległość. To trzeba zawsze sobie uświadamiać. I stąd działania, jakie chciałabym podjąć jako radna, przede wszystkim wprowadzenie, reaktywowania, bo był taki projekt we Wrocławiu, Śpiewający Wrocław. Bardzo dobrze się przyjmował. I żeby po prostu więcej projektów takich stworzyć dla edukacji kulturalnej, czyli wprowadzenie nawet i zespołów dętych, orkiestr dętych, bo to jest prosta gra na instrumentach dętych. Wystarczy dobrego nauczyciela.
Kapelmistrza,
który będzie dyrygował, a ta młodzież, no, no ona się aż pali do właśnie gry na instrumentach. Dalej wprowadzenie właśnie chórów. I te chóry by miały za zadanie uczenie przede wszystkim pieśni patriotycznych, uczenie różnych wspaniałych no, utworów z muzyki, historii naszego narodu i nie tylko, bo i do zabawy, i do tańca, ale też i do prawda, poważnych różnych imprez. Ale tu jeszcze co bym chciała, na co zwrócić uwagę. My dzisiaj tak krzyczymy, mówimy, och, psychologów trzeba wprowadzać do szkół. Ja proszę Państwa powiem, pracując w edukacji artystycznej, ucząc w szkole muzycznej, 40 lat... Nie spotkałam się z jakąś patologią, z jakimś agresją, z jakąś u uczniów. To była taka kultura w każdym okresie naszej historii, kiedy oczywiście uczyłam w szkole.
I wyższa kultura łagodzi i obyczaje.
Tak jest, tak jak powiedziałeś, Waldorf oczywiście.
Tak.
I stąd właśnie muzyka, wprowadzić zajęcia, wprowadzić warsztaty, na przykład dla dziewczynek gotowanie. To już od razu przygotowanie do rodziny, bo wtedy może gotować dla męża, dla dzieci, prawda, ma ten fach, panowie na przykład umieć chociażby gwóźdź bić. No, znam takiego pana, który pojechał na ogródek i nie wiedział, jak się zrywała rzecz. Porzeczki, przepraszam. To i takie są ciekawości. Także to jest bardzo ważne. To jest jeden z takich priorytetowych punktów. Więc tutaj ubogacić szkolnictwo powszechne, zarówno na szczeblu podstawowym, a jak i także na średnim.
Młodzież przyjmie?
O,
pewnie tak. Co?
Na pewno.
Nauczyciele będą mieli wolę.
Myślę, że tak, bo nauczyciel z powołania, zresztą jak w każdym zawodzie, to zawsze stara się coś z siebie dać, bo to musi człowiek dać. Musimy wiedzieć, że w każdym zawodzie to my służymy społeczeństwu.
Kwestia jakiejś aktywizacji, nie wiem, ludzi, bo nieraz nawet żyjemy ze sobą, prawda?
Tak.
W jednym bloku, a daleko od siebie,
tak
znamy się...
Właśnie, jest to dzisiaj taka często pustynia, prawda? I jest propozycja, chciałabym, żeby one są rady osiedla, żeby te rady osiedla ożywić, ale także zaktywizować i zdynamizować, a przede wszystkim jako radna, żeby mieć kontakt z ludźmi z osiedla i po prostu wychodzić do nich, spotykać się, określić jakąś gradację czasu raz na miesiąc, raz na kwartał, ale zrobić zebranie społeczności, przynajmniej przedstawicieli rad osiedla z danego, prawda, z danej dzielnicy i wtedy zapytać, jakie macie problemy, w czym możemy pomóc my jako urzędnicy miejscy, bo przecież po to jesteśmy, żeby wychodzić naprzeciw. To by była... widzę takie problemy, bo jesteśmy teraz w takim etapie, na takim etapie informatyzacji, a widzimy, że osób starszych jest coraz więcej. I jakie są wielkie kłopoty, bo wprowadzamy na przykład rozliczenia podatków, wprowadzamy różnego rodzaju nawet i płatność bankową, elektroniczną, a starszych starszy, zdalnie, tak, a starsze osoby, no niestety widzę też po sobie, no mam jakąś, prawda, jakąś umiejętność, ale te umiejętności z wiekiem, no niestety ludzi będą, tych starszych, którzy będą mieć dłuższą, bym chciała, dłuższe życie, bo są troszkę lepsze warunki na pewno niż naszych ojców, dziadków i oni by też chcieli uczestniczyć w tym życiu społecznym i z łatwością załatwiać swoje sprawy, więc tworzyć też takie komórki. To jest to. Dalej, żeby wyjść naprzeciw też młodym ludziom, a także ludziom opiekującym się swoimi rodzicami czy osobami niepełnosprawnymi, żeby stworzyć tak zwane pogotowia osiedlowe, które miałyby za zadanie na przykład na 3-4 godziny, oczywiście bezpłatnie, zatrudnić z Urzędu Miasta osobę, która by miała dyżur. No, ktoś to dziecko nie chce dawać do przedszkola czy do żłobka, zostawić na 3 godziny, bo musi załatwić sprawy urzędowe. Czy jakaś osoba chce troszkę odpocząć, czy gdzieś wyskoczyć do kina, nawet i rodzice, te dzieci zostawić. A nie mają z kim, bo tutaj nie ma ani dziadków, ani rodziców. Czyli też taką pomoc.
Czy łatwo pozyskać takich ludzi wyższego zaufania? No bo...
Jeżeli była, to by też i praca. Prawda? Bo tu też musimy też zdawać sobie sprawę, że no nie wszystko charytatywnie, po prostu praca uczciwa i praca i płaca za to, prawda? To też i nauka społeczna szeroko pojęta mówi o tym, prawda?
Dziękuję. Proszę. Może do wojewody, kandydat do Rady Miasta Wrocławia, Bogusław Szpytma. Dla pana takie najważniejsze rzeczy, które pan myśli, bo już to takie doświadczenie też samorządowe, pan mówił, pan ma perspektywa innego może czasu. Miasta się cały czas też rozwijają, województwo. Jak pan myśli, najbardziej takie pilne sprawy, które może udałoby się w Radzie zorganizować nie samemu, ale we współpracy, tak? Bo ta Rada to też wielu ludzi startuje dziś do samorządu, wiele różnego rodzaju ugrupowań i pytanie, czy znajdziemy taką jedność do tego, żeby podejmować konkretne działania dla mieszkańców.
Tak, Rada Miasta Wrocławia to jest 36 osób. Trzeba wypracować metody współpracy, bo jak ktoś powiedział mądrze, dziura w asfalcie nie ma przynależności partyjnej. Jeżeli ojciec pozwoli, to na chwilę tylko jeszcze pozostanę na tym wysokim poziomie, który pani dyrektor duchowości, który pani doktor zaproponowała. Jest taki piękny wiersz Zbigniewa Herberta, Tren Fortynbrasa. Fortynbras, który przychodzi po śmierci Hamleta objąć rządy w Danii, mówi właśnie o tej takiej materialnej bardziej stronie. Mówi, że musi przeprowadzić na przykład reformę kanalizacji, czy też system kanalizacji musi. I to tak trochę jest. Splatają się cele wysokie z tymi niskimi, z tą przysłowiową dziurą w jezdni.
I już żadnego nie zaniedbywać.
I żadnego nie można zaniedbywać. Ten zrównoważony rozwój, który i ducha, i materię musi nieść wspólnie. Więc ja teraz trochę pragmatycznie właśnie. Wrocław cierpi jak wiele metropolii. Jesteśmy prawie milionowym miastem. To spowodowała migracja, ale też napływ studentów, napływ ludzi do pracy. Bardzo dużo zakładów powstaje we Wrocławiu, w okolicy Wrocławia. To jest metropolia, więc mamy problemy komunikacyjne. Moje dzielnice to Szczepin, Gądów, tam gdzie będę prosił o głos, Kozanów, Popowice. To są osiedla takie budowane w 80-tych, 90-tych latach i tam zdecydowanie wtedy było mniej samochodów. Tam zdecydowanym problemem będzie parkowanie. Tak to dzisiaj jest. Mamy pewien pomysł. Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy tych dzielnic poczuli się gospodarzami i trochę wyjątkowo byli traktowani. Myślę, że zaproponowałbym, żeby goście, których kochamy, chcemy, żeby odwiedzali nasze dzielnice, ale po pewnym czasie, po godzinie na przykład postoju, już jednak płacili za ten postój. Bo są takie puszki, które stoją wiele lat czasami na tych osiedlach, zajmują miejsca, a to dla ludzi starszych, dla tych, którzy dzieci dowożą, to jest uciążliwe, więc chciałbym uregulować.
Można to jakoś zweryfikować, że taka puszka przestanie parkować?
No tak, bo gdyby były opłaty pobierane, to w końcu taką zawali drogę, no trzeba będzie odprowadzić na miejsce, no i pobrać opłatę od właściciela. Więc tak, zdecydowanie tak. Oczywiście mieszkańcy rejestrowaliby samochody w tym miejscu i mieliby bezpłatny dostęp do parkingu. Oczywiście przy tym budowa parkingów. Teraz technologie pozwalają na wielopiętrowe konstrukcje, windowe, różnego rodzaju rozwiązania. To są pieniądze, oczywiście.
A miejsce jest we Wrocławiu na to?
I akurat w tych osiedlach jest. Obok tych osiedli znalazłyby się miejsca, które by pozwoliły na budowę takich parkingów.
Czyli jest potrzeba, można to rozwiązać, tak?
Tak, tak. I chciałbym powiedzieć jeszcze o jednym z pomysłów, który jest realizowany, ale wydaje się, że on nie do końca jest dopracowany we Wrocławiu. Pojawiły się buspasy. To jest dobre rozwiązanie, bo w korkach komunikacja miejska, ale również taksówki, co trochę boli wrocławian, bo to już taka działalność typowo komercyjna, korzystają z tych buspasów. Ale one są wolne przez 90% czasu. Więc w państwach o trochę inaczej zorganizowanej komunikacji miejskiej te 90% czasu jest wykorzystywane na przejazdy prywatnych samochodów. Po prostu światła regulują wpuszczanie i wypuszczanie. System wie, kiedy jedzie tramwaj, kiedy jedzie autobus. Też rekomendowałbym takie rozwiązanie. Myślę, że naprawdę bardzo udrożniłoby to, by to komunikację. Pomogło nam żyć po prostu w tym pięknym mieście.
Czyli żebyśmy nie łamali przepisów, ale szukali lepszego rozwiązania, tak?
Tak?
Bo nawet ten ciąg komunikacyjny się zmieści. Myśli pan, że znajdzie pan takich, którzy będą z panem?
Jeśli porusza się kwestię buspasu we Wrocławiu, to opinia mieszkańców jest jednoznaczna. To nas boli, bo jest pas wolny, nic nim nie jedzie przez 5, 10, 15 minut czasami, a my stoimy w korku. Więc jeszcze raz mówię, regulacja światłami, tak jest we Francji na przykład, takie rozwiązania następują, więc warto, myślę, o tym pomyśleć. To nie są drogie też rozwiązania.
Takie przestrzenie dla odpoczynku, prawda? Bo myślimy duże metropolie Wrocław czy Szczecin. No i pytanie, czy mamy gdzie nabrać powietrza, bo bardzo często wszystko jest szczelnie zabudowywane, betonowane i teraz czy mamy taką okazję, żeby jakiś park zaniedbany czy nieuczęszczany, no bo trudno się do niego dostać albo trudno z niego skorzystać.
Jest takie miejsce właściwie w środku tych osiedli, o których powiedziałem. To jest Park Kozanowski. Kilkadziesiąt hektarów pięknego parku. Natomiast on nie jest zagospodarowany. We Wrocławiu jest dużo ładnych parków z pięknymi alejami, oświetlonych, wyposażonych w infrastrukturę. Ten trochę przypomina dzikie miejsce. Jest poprzecinany, są też alejki, ale myślę, że można by go wykorzystać właśnie do takiej strefy. Marzy mi się, no też powoli zbliżam się do tego wieku senioralnego, więc marzy mi się takie spokojne miejsce, żeby móc odpocząć. Taka strefa ciszy, relaksu, gdzie byłaby woda, gdzie byłyby sadzawki, gdzie byłyby zwierzęta, ptaki mogłyby. Są takie parki pięknie urządzone również we Wrocławiu. Chciałbym, żeby ten Park Kozanowski miał taką strefę, ale z drugiej strony jest on na tyle duży, że zmieściłyby się tam z pewnością dzieci, które trochę więcej, że tak powiem, wydobywają decybeli z siebie, żeby te dwie sfery jakby mogły obok siebie funkcjonować. Z pewnością miejsce dla zwierząt, które trzymamy w domach, również byłoby tam zasadne. Ogromny park z dużym potencjałem, ale bardzo zaniedbany.
Wspomniał pan dzieci, tak myślę też o szkole, tak jak pani doktor mówiła, tutaj więcej kultury, coś, co będzie nas rozwijało, co taką wspólnotę też będzie tworzyło, bo na pewno muzyka taką nić porozumienia buduje. A co pan myśli, jeżeli chodzi o edukację, bo tak się nieraz martwimy tymi zmianami programowymi, tymi, co chociażby Lewica proponuje, ona jakby rozdaje karty, a my się musimy na to godzić, a samorząd jednak jest odpowiedzialny jakby za finansowanie, za to, co dzieje się konkretnie w szkole.
To prawda, jest instytucją założycielską, jak się mówi w prawie, więc samorząd ma wpływ. Oczywiście kurator nadaje wszelkich kompetencji edukacyjnych, oświatowych, ale samorząd, który finansuje, ma również wpływ i radni mają na to wpływ. No, ostatnie decyzje pani minister czy Ministerstwa Edukacji Narodowej budzą duży niepokój, bo śledząc systemy edukacyjne w innych państwach, to nie wyjmuje się tam jakiejś jednej cegiełki. Taką cegiełką są na przykład zadania domowe, nie patrząc na cały system. To być może jest dobre rozwiązanie, ale wtedy organizacja pracy w szkole musi być zupełnie inna. Zupełnie inna. No co z takimi zadaniami, również jak ćwiczenie pamięci, nie wiem, ćwiczenie kaligrafia, byłem nauczycielem języka polskiego. Dwa tygodnie pierwsze, pamiętam, w czwartej klasie uczyłem dzieci kaligrafii, bo to uczyło piękna, uczyło cierpliwości, rzetelnej pracy. I to naprawdę są takie kompetencje, które wydawałoby się dziś w dobie no, elektroniki wszechogarniającej są niepotrzebne. Są potrzebne, bo nasze ciała wiotczeją, mózgi nam, że tak powiem, no, szybko miękną od tych pięknych, kolorowych obrazów, wcale nie ćwicząc się. Więc no, po pierwsze jestem przeciw takiemu wyjmowaniu jednej cegiełki. To jest atrakcyjne, wydaje się, dla rodziców czy dla dzieci. To jest jednak no, przejaw takiego zdziecinnienia, takiego schodzenia trochę do poziomu niepoważnego szkoły. No, pedagodzy mają się kierować nauką, a nie takim trochę widzimisię i mówieniem rób ta, co chce ta. To nie w szkole na pewno. Więc bardzo chciałbym właśnie w drugą stronę, no, raczej podwyższać poziom. On musi być bardziej praktyczny. Wydaje się, że nauka języków obcych, ale nauka też przedsiębiorczości, która jest mocno jednak zaniedbana w Polsce.
I to można by wprowadzić.
Tak? I zintensyfikować. Języki są w szkole i przedsiębiorczość jest, ale więcej praktycznej, położenia praktycznego, uwagi na praktyczne umiejętności. Zdecydowanie, a same populistyczne hasła, mniej będziecie pracować, no mniej będziemy pracować, to mniej z tego życia będziemy korzystać później i mniej do niego wkładać. Święty Jan Paweł II powiedział, wymagajcie od siebie, nawet jeśli inni od tego nie będą od was tego wymagać. Wydaje się, że ta chwila jak żadna inna dotąd, no tutaj pasuje. Papież chyba przewidział też tego typu działania, które są no i demoralizujące, i destrukcyjne po prostu.
No i też uczymy się, myślę, współpracy, nie tylko ci, którzy będą w Radzie Miasta czy w Sejmiku, ale my wszyscy w tej społeczności, tej gminy, powiatu, prawda, miasta, chcemy z sobą żyć razem. No i chcemy sobie nawet podać rękę, umieć zatroszczyć się o to miejsce, w którym żyjemy.
Tak, kiedy byłem wojewodą, no próbowano nam przyklejać łatkę, tu pan wojewoda chyba też potwierdzi, że wyróżniamy właśnie na przykład samorządy, w których rządzi prawica lub siły sprzyjające prawicy, ale tak nie było. Wszyscy naprawdę otrzymywali to wsparcie. Ja uważam to za uczciwe i właśnie takie to, o czym ojciec powiedział, takie podawanie sobie ręki. Wielu samorządowców, o których wiemy, że mają inne poglądy, ale poglądy, rzecz ważna dla człowieka. Każdy powinien mieć swoje poglądy. Natomiast jeszcze raz mówię, samorząd jest sferą, w której mamy działać na rzecz naszych mieszkańców, na rzecz tego, żeby żyło nam się lepiej i przyszłość, żeby była budowana no, w rozwoju, a nie w stagnacji.
Tak, wygląda na to, że nie chodzimy ze sztandarem, prawda? Kogo
raczej nie
reprezentuję, czy za kim jestem, tylko tutaj żyję.
Dokładnie.
No i powinien też być przez polityka wyższego czy niższego zaopiekowany.
Tak myślę.
Jeżeli pięknie mogę to tylko dodać, że przecież sama definicja polityki. Polityka jest to roztropna troska o dobro wspólne. Czyli tu wszyscy się znajdujemy bez względu na swoje myślenie, swoje zapatrywania. I
tak pan wojewoda powiedział, kto ewentualnie może go poprzeć, a pani gdzie startuje?
Ja startuję do Rady Miasta z okręgu trzeciego, to jest Gaj, Krzyki, część Fabrycznej i pozycja trzecia, czyli trzecie miejsce na liście.
A pan wojewoda?
To jest okręg numer 5. Mam pierwszą pozycję na liście. To jest właśnie Szczepin, Popowice, Gądów i Kozanów. Jeżeli mogę też zarekomendować w tym miejscu kandydata na prezydenta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, pan Łukasz Kaszczelowicz, były dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, prawnik. No, znakomita postać, nadająca się bardzo na włodarza Wrocławia.
Dziękuję. Panie wojewodo, teraz Mateusz Wagemann. Rola samorządu, tak myślę, w województwie, tak? I też nieraz tak myślę, tak jak tutaj. Mamy Wrocław, mamy Szczecin, no ale to zachodniopomorskie czy dolnośląskie jest troszeczkę większe, jeżeli chodzi o nawet metraż, szerokość, długość geograficzną. I teraz czy tylko te wielkie miasta mają być takim kołem zamachowym? Jak to pan sobie wyobraża, czy państwo?
No właśnie, to jest pytanie, przed którym staje w zasadzie każdy włodarz czy zarząd każdego województwa, bo samorząd województwa to jest taki samorząd, który często jest, można powiedzieć, nierozumiany społecznie albo w pewien sposób pomijany. Nie każdy wie, czym zajmuje się samorząd województwa. To jest taki samorząd, który jest pełni bardzo ważną funkcję, dlatego że jest odpowiedzialny za politykę rozwoju, za planowanie tej polityki rozwoju i jej realizowanie na terenie województwa. I ten rozwój, jak dobrze wiemy, każdego regionu można realizować w różny sposób, można w różny sposób go postrzegać i on może się odbywać w oparciu o różne wytyczne czy o różne inicjatywy. W przypadku województwa zachodniopomorskiego jest tak, że w zasadzie już od 18 lat rządzi tam Platforma Obywatelska i jak pamiętamy jeszcze też rządy tej formacji z lat 2015 gdzieś tam w głowach zostaje nam taki model rozwojowy, który przedstawiciele tej właśnie formacji wówczas realizowali, a w województwie zachodniopomorskim jest on realizowany w zasadzie cały czas, polegający na tym, że tymi lokomotywami rozwoju mają być wielkie metropolie, duże miasta, wszyscy pozostali, to trochę tak jak w pociągu, wszyscy pozostali mają się tymi wagonikami swoimi podłączyć i gdzieś tam za tą lokomotywą podążać. I w takiej rozmowie, czy w takim planowaniu, ten model być może i wygląda dość atrakcyjnie, ale w praktyce prowadzi to do częstego pomijania potrzeb tych społeczności małych, położonych gdzieś dalej, albo nie mogących tak bezpośrednio się jak ten wagonik pod tą lokomotywę podłączyć. To prowadzi do takich już konkretnych, bo mówimy o takich ogólnych pojęciach, ale jakbyśmy przełożyli to teraz na życie i na praktykę, to prowadzi do konkretnych albo inwestycji, albo braku inwestycji, bo samorząd województwa jest chociażby odpowiedzialny za całą sieć dróg wojewódzkich, a więc to bardzo ważne drogi, które łączą często te powiaty, łączą średnie, małe miejscowości, czy ze stolicą regionu, czy z innymi miejscowościami. Albo można te drogi wojewódzkie ulepszać, unowocześniać, modernizować, no właśnie myśląc o tych małych miejscowościach i o Polakach, o mieszkańcach, którzy mieszkają nie tylko w dużych miejscowościach, ale także w tych mniejszych. Albo można skupiać się na tych najważniejszych drogach i wyremontować ich kilka tak, żeby sieciować wszystko do stolicy regionu. Też możemy ten właśnie model rozwojowy postrzegać chociażby przez kwestię kultury, o której była mowa, bo przecież samorząd województwa jest organem prowadzącym ważne instytucje kultury. W województwie zachodniopomorskim jest kilka takich ważnych instytucji kultury, Zamek Książąt Pomorskich, Teatr Polski czy szereg innych, ale chociażby dzisiaj jeszcze mieliśmy w Szczecinie konferencję prasową poświęconą sytuacji Książnicy Pomorskiej, kolejnej właśnie instytucji kultury, która wydaje się nieco zapomniana przez samorząd, przez dzisiejszy zarząd województwa. Pracownicy tejże właśnie księżnicy narzekają na bardzo niskie uposażenia, które oscylują wokół tej pensji minimalnej. I to też pokazuje pewną filozofię i sposób działania, bo jeżeli mówimy, zwłaszcza w przypadku tak, można powiedzieć, szczególnego miasta, chociaż Wrocław też ma tutaj ten bagaż bycia miastem na tak zwanych ziemiach odzyskanych, prawda, gdzie powinniśmy o ten pierwiastek polskości w sposób szczególny dbać. Wydaje się, że takie instytucje jak na przykład właśnie księżnica, biblioteki, te instytucje, które gdzieś są na styku kultury i nauki, które powinny gromadzić z jednej strony dokumentację i też właśnie ten taki pierwiastek kulturowy, kulturotwórczy obecności, polskiej obecności na tych ziemiach i później prezentować to społeczeństwu, są, okazuje się, zaniedbywane. Nie są w odpowiedni sposób wyposażane w finanse, tak żeby z jednej strony mogły funkcjonować i właśnie kooperować ze
społeczeństwem. Czasami te pytanie o te priorytety, prawda? Czy chcemy na to, czy na to pieniędzy, bo zawsze ich ktoś powie, brakuje. No i teraz tak, czy włodarze o tym myślą i czy obywatele tego potrzebują?
Myślę, że obywatele na pewno potrzebują takiego styku z kulturą i uczestniczenia w kulturze. Dlatego jednym z takich punktów programowych, który też staram się przedstawić, prowadząc kampanię wyborczą, to jest dotarcie z instytucjami kultury też do tych mniejszych miejscowości. Ja akurat kandyduję z takiego okręgu wyborczego, który obejmuje właśnie mniejsze miejscowości, więc jest to powiat goleniowski, powiat łubeski, taki rolniczy powiat, można powiedzieć, nie wyposażony w jakieś duże zaplecze przemysłowe. Powiat gryficki czy kamieński, więc powiaty nadmorskie i miasto Świnoujście, które też się swoją specyfiką cechuje. I myślę, że mieszkańcy wszystkich tych powiatów, wszystkich tych miejscowości mają też prawo dostępu do kultury, więc mogą, powinni być wyposażeni w taką możliwość, czyli województwo jako ten taki, można powiedzieć, parasol swego rodzaju, jako opiekun całego regionu, też powinno o mieszkańców tych mniejszych miejscowości zadbać i wyjść z pewną ofertą kulturalną do mieszkańców nie tylko Szczecina, gdzie chociażby właśnie przykład Szczecina pokazuje, zbudowano piękny, wielki, drogi Teatr Polski, które pewnie jest potrzebny, nikt nie twierdzi, że nie powinno tej inwestycji być, ale trochę zapominając o mieszkańcach, o tych ludziach, którzy nie mieszkają bezpośrednio w Szczecinie albo blisko, tylko gdzieś tam muszą zmagać się ze swoimi codziennymi problemami trochę dalej. Województwo zachodniopomorskie to jest takie województwo, gdzie do stolicy regionu od niektórych miejscowości dzieli 150 albo nawet blisko 200 kilometrów, więc nie każdy...
Mówił pan chociażby ten Łobez, prawda, dosyć daleko.
Łobez jest dosyć daleko, a są też miejscowości jeszcze dalej położone, Sławno, Szczecinek czy okolice Wałcza. To akurat nie mój okręg wyborczy, ale to pokazuje w pewien sposób taki strukturalny problem, prawda? Jeżeli mamy tak położony region, akurat tak ukształtowany i społecznie, i geograficznie, no to powinniśmy na to wyzwanie odpowiedzieć chociażby właśnie w taki sposób, wychodząc z inicjatywami, ale też instytucjonalnie wychodząc w poszczególnych powiatach, dając mieszkańcom szansę na korzystanie z oferty kulturalnej.
A pytanie, jakąś politykę też rozwoju, no bo nie zrobimy wszystkiego od razu, prawda? Tak jak i w kulturze, w tych potrzebach, ale w innych, no bo wiemy, drogi, takie ciągi komunikacyjne, często myślimy o tym S3, które leci z Gdańska do Szczecina. Taki ciąg komunikacyjny dobry dla tych, którzy podróżują, na przykład wakacje czy takie dalsze przejazdy, ale dla was pewnie, dla tych, którzy mieszkają w zachodniopomorskim, są takie sprawy, które no, należałoby rozwiązać w jakiejś kolejności.
Jest województwo zachodniopomorskie czy Pomorze Zachodnie, to taki region, o którym świętej pamięci profesor Lech Kaczyński mówił, że silne Pomorze Zachodnie to jest polska racja stanu. Myślę, że te słowa zmaterializowały się w ostatnich latach, jak dostrzeżemy wielkie inwestycje, które miały miejsce na terenie naszego województwa. Mam na myśli gazoport czy chociażby Baltic Pipe, który dzisiaj jest bramą gazu do Polski, do całego kraju. Ale mamy też i w trakcie realizacji kilka kluczowych inwestycji komunikacyjnych, chociażby wspomniana droga S3, która jeszcze jest w trakcie realizacji, droga S6 do Gdańska. Przed nami duża, bardzo potrzebna inwestycja S11, czyli łącząca Pomorze Środkowe, Kołobrzeg, Koszalin przez Poznań z południem Polski. No i przed nami bardzo potrzebna, szalenie istotna. Ja dzisiaj jechałem tą drogą krajową numer 10, czyli droga docelowo powinna być to droga ekspresowa S10, łącząca Szczecin przez właśnie województwo kujawsko-pomorskie, czyli przez Bydgoszcz, Toruń w kierunku Warszawy. To jest jedna z takich bardziej kluczowych inwestycji, która przed nami, i samorząd województwa powinien oczywiście te inwestycje wspierać, powinien iść za tymi potrzebami, ale też powinien realizować własne zadania, wyposażając chociażby te mniejsze miejscowości, o których wspominałem, w także tą dostępność komunikacyjną. Jako przykład mogę podać potrzebę pilnego wyremontowania linii kolejowej do Kamienia Pomorskiego. Ta linia kolejowa tam na odcinku 20 niespełna kilometrów z Wysokiej Kamieńskiej jest w złym stanie technicznym i ona powinna być pilnie wyremontowana po to, żeby całemu powiatowi kamieńskiemu dać właśnie dostępność kolejową do pozostałych części kraju, a jak znamy geografię, to wiemy, powiat kamieński, Kamień Pomorski historycznie i też społecznie szalenie ważne miejsce na mapie Polski, ale też oczywiście powiat nadmorski, a więc tam, gdzie setki tysięcy ludzi przyjeżdżają rokrocznie i ta tendencja się całe szczęście nasila, coraz więcej turystów nad polskim.
Warto jakieś zrobić inwestycje, właśnie myśląc o turystach, chociaż ten okres urlopowy nie jest tak długi, no ale pozostanie dla nas, prawda, mieszkających tam.
Jest propozycja, którą też przedstawiłem w trakcie mojej kampanii wyborczej. Propozycja zagospodarowania, zadbania o takie miejsce, które dzisiaj jest mocno zaniedbane, w Gryficach. Otóż na terenie Gryfic jest taki skansen zachodniopomorskich kolei wąskotorowych. On tam funkcjonuje już w zasadzie od lat 70. i tak jak w latach mniej więcej 70., 80. został zorganizowany, on do dzisiaj tak wygląda. Przykro się na to patrzy, dlatego że ten tabor tam rdzewieje, nie jest to prezentowane w żaden atrakcyjny sposób, a jest to ledwie kilkanaście kilometrów od polskiego wybrzeża, czyli przeznaczając środki na zagospodarowanie tego miejsca, na wybudowanie tam odpowiedniego zaplecza turystycznego, na wybudowanie tam nowoczesnego, multimedialnego muzeum, tworzylibyśmy produkt turystyczny, który ściągnąłby na pewno bardzo wielu turystów wypoczywających nad polskim morzem, ledwie kilkanaście kilometrów od Gryfic. No, w takie dni, bo jak wiemy dobrze, nad polskim morzem pogoda bywa kapryśna, myślę, że to miejsce na pewno byłoby bardzo atrakcyjne. Już dziś ono jest atrakcyjne, wiem, że jest nawiedzane przez turystów, bo rozmawiałem z pracownikami tego miejsca i mówią, że w wakacje cieszy się to dużym zainteresowaniem. Natomiast dzisiaj podlega to pod Muzeum Narodowe, a więc kolejną instytucję kultury województwa zachodniopomorskiego, czyli samorząd województwa ma tutaj kompetencje, narzędzia do tego, żeby zająć się tym miejscem i zrobić tam naprawdę taką, myślę, ogólnopolską perełkę.
Dziękuję. Drodzy Państwo, myślę o naszych słuchaczach i widzach. Mamy gości, możemy też w kwestii samorządów postawić może pytania, może są goście z Waszych stron. Zapraszamy, numer do studia dla słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. Widzów prosimy o telefonowanie nie na numery radiowe, tylko te telewizyjne. 56 657 0011. Polska Północna, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300, drugi 536 600 400, i telefony dla słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Dziś rola i zadania samorządu terytorialnego. Nasi goście: dr Ewelina Kądziela, kandydatka do Rady Miejskiej we Wrocławiu, Bogusław Szpytma, były wicewojewoda dolnośląski, teraz kandydat do Rady Miasta Wrocławia, i Mateusz Wageman, były wicewojewoda zachodniopomorski, kandydat do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Pytanie o takie rzeczy, które może też i bolą. Nieraz myślę o służba zdrowia. Co w takiej materii, to nie chodzi tylko o kolejki, prawda, ale o jakieś takie rozwiązania, jak Państwo to widzicie, mając też swoje doświadczenie nie tylko życiowe, ale też i w społeczeństwie, w którym żyjecie. Pani doktor.
Właśnie to jest też powiązane z taką formułą pogotowie, prawda? Pogotowie osiedlowe. Można by było z Urzędu Miasta zatrudnić osobę w każdej dzielnicy, która by była właśnie wtedy aktywowana, kiedy zdarzają się jakieś proste po prostu wypadki, no typu dziecko, prawda, coś skaleczy, trzeba opandażować szybciutko, a wtedy mama musi jechać na SOR, musi tam naprawdę długie godziny wyczekiwać, żeby tylko jakiś opatrunek, prawda, założyć, czy nawet jakieś szwy. To nie są takie trudne, ale też stworzyć właśnie warunki. Przecież na przykład w szkołach. Szkoły po południu to są miejsca wolne, gdzie niewykorzystane mamy pomieszczenia. Tak samo jak dlatego...
Nieraz mówiono o tej higienistce, prawda?
Kiedyś i to...
Wróciła do szkoły, no nawet...
Prawda?
Dentysta w szkole.
Oczywiście, to też...
Czy to możliwe?
To też by było możliwe, tylko tutaj kwestia właśnie takiego porozumienia, takiego szerszego patrzenia i pewnej mądrości.
Politycznie spotkać się można, tak, myśli pani?
No,
w takiej materii?
W takiej materii trzeba próbować. Ja powiem tak, my jesteśmy zresztą tak nastawieni działać ponad podziałami dla dobra wspólnego, bo to wszystko, co chcemy robić, to przynajmniej taka jest moja tutaj, taki kierunek, bowiem jestem już osobą, która wypracowała, ma jakieś środki, emeryturę. Te potrzeby nie są aż takie jak na przykład w rodzinach, gdzie się ma dwójkę, trójkę dzieci, i teraz ja mogę pewien swój potencjał też oddać i właśnie działać w takiej materii. A jeszcze co ciekawego, tutaj jest też taki projekt, żebyśmy stworzyli współpracę międzypokoleniową, czyli seniorzy bardzo często są osamotnieni, a też mają jakąś werwę, i na przykład pozalekcyjne zajęcia. Zatrudnić takiego seniora, a nawet i jest też tak, że chce ktoś za dosłowne jakieś złotówki się dzielić swoimi wypracowanymi już doświadczeniami z młodymi, i od razu mamy dwa w jednym, prawda? Bo raz, że ten
tak,
ktoś...
Mamy telefon, spróbujemy, posłuchamy słuchacza czy widza. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa Katowice.
Prosimy.
Pozdrawiam ojca Grzegorza oraz gości.
Dziękujemy.
A mam takie pytanie. Czy spółdzielnie mieszkaniowe, takie jak na przykład moja katowicka spółdzielnia mieszkaniowa, czy podlega w ogóle kontroli kogoś? Bo na przykład u nas czynsze są najwyższe w Polsce, a teraz dopłaty na przykład do CO, to ja muszę całą trzynastkę oddać za CO, bo 2 lata temu grzałam 4 żeberka w moim pokoju, 2 na 3, no żeby mieć w miarę ciepło, bo byłam bardzo chora. I teraz mam do zapłacenia, po prostu całą trzynastkę muszę oddać za to CO, a całe mieszkanie miałam... Wszystkie grzejniki wyłączone.
Pani Tereniu, dziękuję. Już pytamy naszych gości. Pan Bogusław Szpytma, jak to jest z taką kontrolą czasami wewnętrznie?
No więc właśnie, to tutaj dobra informacja dla pani Teresy, ale też trudna. To spółdzielcy rządzą spółdzielnią, tylko niestety w trakcie wielu lat funkcjonowania spółdzielczości w Polsce z tym bagażem okresu 50 lat komunistycznego, dla których te spółdzielnie były takim ciałem trudno definiowalnym, w którym i rządziły się swoimi prawami. Pamiętajmy, że też spółdzielnie no, bazują na podstawie właśnie ustawy o spółdzielczości, więc spółdzielnie mają swoje podstawy prawne. Oczywiście wszystkie instytucje kontrolne mają prawo wejść do spółdzielni, i prokurator, i NIK, i wszystkie inne, natomiast no, najwyższym organem spółdzielni jest walne zgromadzenie członków. Tylko niestety, mówię, praktyka spowodowała, że obecne zarządy, nie uogólniając, ale wiele z takich, no, że tak powiem, usypia ludzi w tej aktywności. Wolą, żeby tych ludzi było na spotkaniach mniej.
Tylko wygląda to, że taki problem może nie dotykać tylko pani Teresy, ale...
Milionów Polaków, ojcze. Milionów Polaków. I ten problem też usypiania takiego spółdzielców też trwa niestety. Ja to znam z mniejszych spółdzielni. No niestety tu trzeba wywoływać dyskusje z sąsiadami, z mieszkańcami, jeżeli są w podobnej sytuacji, i w czerwcu te walne zgromadzenia się odbywają. Trzeba zatwierdzić pracę zarządu i rady nadzorczej, no i wtedy pełna władza w rękach spółdzielców. Muszą państwo z tego sobie zdawać sprawę, bo później będzie dochodziło do takich sytuacji, jak sytuacja pani Teresy. Więc pani Teresa, rozumiem, jest osobą starszą, ale poprosić też syna, córkę, sąsiadkę, która pójdzie na takie walne zebranie, no i skontroluje to. Macie państwo pełne prawo do informacji o waszych pieniądzach, o waszych płatnościach, kosztach funkcjonowania spółdzielni.
Jeśli można tylko uzupełnić, może ta informacja pani Teresie się przydać, te podwyżki, krótko mówiąc, tak w dużym uogólnieniu, czy zmiany, regulacja opłat czynszowych w spółdzielniach podlegają kontroli sądowej. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest trudne dla każdego mieszkańca spółdzielcy, żeby skarżyć wszystkie te zawiadomienia i podwyżki czynszów do sądu, bo to jest zwykły proces cywilny i on rządzi się swoimi rygorami, więc jest to na pewno trudne, ale być może tutaj akurat byłoby takie uzasadnienie w przypadku pani Teresy, więc radziłbym skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Wydaje mi się, że minister Bodnar jeszcze chyba tego nie zlikwidował, bezpłatną pomoc prawną w wszystkich polskich powiatach. Rząd Zjednoczonej Prawicy realizował taki program i prawnicy bezpłatni w każdym powiecie byli dostępni. Jestem przekonany, że u pani Teresy, jeśli dobrze pamiętam, z Katowic, tak, jak pani Teresa skontaktuje się z Urzędem Miasta w Katowicach, to na pewno dostanie informację, gdzie można z bezpłatnej pomocy prawnika skorzystać.
Ale żeby konkretnie, nie wiem, czy istnieje taka techniczna możliwość, ale ja deklaruję możliwość wsparcia prawnego. Gdyby pani Teresa w jakiś sposób mogła się skontaktować ze mną, nie wiem, mogę zostawić numer telefonu. Chętnie pomogę, bo te sprawy nie są też mi obce.
Chciałem zapytać o rolników, bo tak mówią, że oni powodują coś, do czego sami jesteśmy przekonani, prawda, że to nie tylko problem rolników, Zielony Ład, polityka Unii Europejskiej, może to nie do końca rola samorządów, no ale reforma traktatów Unii Europejskiej, no też to jest jakaś obszar takiej utraty suwerenności, co do której ważne jest, że to nie tylko chodzi o pieniądze, które dostajemy z różnych rodzaju projektów, w których samorządy uczestniczą, no ale jak to wygląda, jak państwo też patrzycie na te problemy, z którymi chociażby rolnicy stykają się, które nam jakoś unaoczniają.
Rolnicy odważyli się jako pierwsza przedsiębiorczość, tak możemy określić, zaprotestować temu wszystkiemu, co się dzieje bezprawnie, a wręcz jakoś tak, no bym chciała, fantastycznie, fantazyjnie, bo to nie jest zgodne z rzeczywistością to, co się dzieje, ponieważ my jako Polacy powinniśmy mieć prawo do swoich płodów, do swoich użytków.
Pytanie, czy możemy się temu oprzeć i coś zaproponować?
Tak jest, prawda? Oczywiście. Tutaj myślę, że powinniśmy się jako Polacy zjednoczyć i widzieć, że ten walec może iść dalej, nie tylko na rolników, ale na inną przedsiębiorczość, naszą polską.
Politycy mówią, że Unia Europejska to takie same dobrodziejstwa. Dziś widzimy, troszeczkę nam się to odbija. No i...
Oczywiście, bo tutaj dobrodziejstwa to są same dobrodziejstwa, ale dla samej Unii Europejskiej, tych, którzy tam w strukturach władzy siedzą. A dla przeciętnego właśnie obywatela poszczególnych narodów i dla narodów to jest po prostu no, polityka grabieżcza, tak bym to określiła, oglądając to wszystko i śledząc te wszystkie prawodawcze wyimaginowane. I rozwiązanie by było no, bardzo takie korzystne, tylko tu wymagałoby to zjednoczenia też Polaków i no troszeczkę znaczy nawet bardzo popatrzenia na nasze dobra i zorganizowania...
Niemiec popiera swoje, Francja
tak,
swoje,
oczywiście.
Włoch swoje, a my?
A my właśnie nie potrafimy swego popierać, a przecież z tego czerpiemy, bo to jest najzdrowsze. Nasza żywność jest najzdrowsza, najlepsza i zresztą za granicą to jest rozchwytywana, prawda, z etykietką polskiej i wszelkie wędliny i wszelkie płody rolne. Dlatego stwórzmy, byłoby to takie celowe i gdybym miała też właśnie w Radzie Miasta, bym ten temat podjęła, żeby stworzyć sieć. Sieci różnych budek, kiosków, placów, placyków, gdzie oczywiście stwarzając odpowiednie warunki, to też trzeba zainwestować oczywiście, ale dla... Tak, przepisy, jasna sprawa. To z grupą oczywiście odpowiednich specjalistów i tam prezentować, ale przede wszystkim sprzedawać nasze produkty i dobrze jeść, dobrze się żywić i też i utrzymywać po prostu no, godnie tych, którzy dla nas pracują. Tak to powiem.
Mamy telefon. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
To jeszcze nie teraz, tak?
Jesteśmy już. Nie słuchamy gdzieś tam telewizora czy radia.
Przepraszam.
Prosimy
radio,
mówić do nas, tak.
Się kłania. Tylko taki pogłos. Ojciec Grzegorz, serdecznie dziękuję ojcu, że zaprosił tak cudownych ludzi, że właśnie państwo chcę pogratulować po prostu, bo ze wzruszeniem słucham tego, że mówicie państwo o dobru wspólnym, o tym, żeby dla dobra, właśnie to dobro wspólne to towarzyszyło w dwudziestoleciu międzywojennym i teraz też powinno tak samo być. Niestety ja jestem bliżej tego zamętu warszawskiego i nie mam zamiaru wkraczać tu koniecznie na tory polityki, ale jestem, chciałabym...
Polityka to zabieganie o dobro wspólne. Nie wiem, czy pani słyszała panią doktor, ona to przypomniała, prawda, więc nie bać się.
No tak, ale my żyjemy w takiej rzeczywistości, ja nie chcę się skarżyć, ale w ogóle pozdrawiam Wrocław i Pomorze, dlatego, że tam poznałam przez Radio Maria pana Waldemara Pisarskiego z Wrocławia, który jest teraz w szpitalu, ale w Katowicach i właśnie przez Radio Maria poznajemy się tak i państwo, a pani polonista, znaczy pani muzyk, pan polonista, wszystko kultura wielka, natomiast tu nasze samorządy są troszeczkę inne, wydaje mi się, to jest takie, najgorsze jest, żeby nie było to towarzystwo wzajemnej adoracji. Dam taki przykład, no w pewnym sensie skarżąc się na taki samorząd, właśnie to dobro wspólne. Znajoma zrobiła taki klombik, tak przy ulicy, wszystko jest takie pozaniedbywane i 8 lat Warszawa w kwiatach jest taka akcja i dostawała podziękowania, aż wreszcie przyjechał wielki wóz i wziął na kompost tę ziemię w zeszłym roku w kwietniu. I ja to bardzo też przeżyłam i teraz jest rocznica będzie tego i ona poszła do burmistrza, a on powiedział, że nie miała pozwolenia. I tak myślę, jak to się ma, czy zaniedbanie na przykład trawników, a inicjatywa dla dobra wspólnego do tego, że jest ta biurokracja. I u nas jest po prostu, no nie ma takich ludzi może, którzy taką kulturę mają wielką, tylko może są no inni. A poza tym może to, że blisko jesteśmy tego zamętu tutaj politycznego, może powoduje, że my się czujemy zagubieni w tych samorządach, w tej Warszawie, która jest, no wie pan, nie chcę krytykować, ale bardzo państwu gratuluję i tego właśnie tego humanizmu i życzę, żeby poszczęściło się i chętnie by się przeniosła na przykład do Wrocławia. Ale na Pomorze też. Jeszcze raz wszystkiego dobrego życzę z Panem Bogiem i trzymam kciuki i modlę się
dziękuję
za was.
Dziękuję Pani Mario. Goście to zasługa redakcji radia i telewizji. Już jest, ale dziękuję za dobre, ciepłe słowo. I jak to jest? Bo czasami takie inicjatywy są, to może trzeba by zapukać do radnego, bo potem ktoś tam może powiedzieć, burmistrz czy ktoś, że o, ty zrobiłeś coś, co no pięknie jest, bo ten kwietnik nabrał właściwego wymiaru, cieszył oko, no ale może ktoś poszedł i powiedział, że jak to tak może być, że to nikt nie pozwolił na to, więc może uprzedzić takie działania. Mamy pomysł i teraz do kogo należałoby zapukać, żeby to nasze miejsce przebywania stawało się piękniejszym. Ja nic za to nie chcę, nie? Ale żeby potem ktoś tego nie zniszczył i nie powiedział, że nie miałeś racji, czy nie miałeś, prawda, pozwolenia. Jak to robić? Powinno wyglądać takie porozumienie, kontakt z radnymi?
Z pewnością Rada Osiedla jest takim najbliższym ciałem, ale radny miasta również jak najbardziej, szczególnie ten z tego okręgu. Ważne jest, żeby jakoś był jakiś plan na to, bo wyobraźmy sobie też sytuację, w której każdy zechce po swojemu coś zrobić. To też musi być jakiś plan, ale, no, przepraszam za słowo, ale mordowanie takich inicjatyw, o jakich pani Maria mówi, no to jest zbrodnia właśnie na społecznej aktywności.
Odechciewa, tak.
Że odechciewa, człowiek jest zniechęcony, a przecież wychodzi z inicjatywą, z aktywnością, z pięknem, z podzieleniem się. Wychodzę, bo chcę, żeby innym się też żyło lepiej, ładniej w aktywności. To nie tak. Więc radny na pewno jest takim miejscem i radny jest dostępny, myślę, tylko ten przepływ, szczególnie w dużych miastach niestety, jest dosyć mały. Jest 36 radnych we Wrocławiu. Wrocław liczy prawie 1 000 000 osób. Więc, no, ale to po naszej stronie też leżałoby i będzie leżeć. Ja też zobowiązuję się do tego, że będę podawał numer telefonu, maile i spotykał się z mieszkańcami, bo trzeba słuchać. Po to jesteśmy. My jesteśmy tym łącznikiem między tą inicjatywą oddolną, a wykonawstwem, pieniędzmi na to, organizacyjnymi, prawnymi kwestiami. Jeszcze tylko dodam właśnie o tej polityce. No niestety sukcesem dużym tej lewej strony politycznej jest to, że wmówiono nam, że polityka jest B, że polityka jest zła. Nie, polityka jest sztuką. Od starożytności jest sztuką prowadzenia dialogu i wypracowywania kompromisu. W ten sposób wmówiono nam, że nie dotykamy się polityki i wiele osób cennych, które mogłyby naprawdę dużo zrobić w samorządzie, ale i na wyższych poziomach, nie chce się angażować, bo mówi, to jest z natury zło.
No nawet jak się będziemy komunikowali z wami albo od was wymagali, to też, no nawet jakbyśmy chcieli komuś korupcję zarzucić, no to im więcej będziemy kogoś sprawdzali, im więcej będzie kontaktu, im więcej będziemy chcieli, prawda, tym będzie mniej takich sytuacji, które potem nas jakoś tak, nie że oni śmielają, tylko mówimy, dajcie spokój z tą polityką.
Zobojętniają byśmy tak, nawet.
Utrzymywanie tego właśnie stałego kontaktu radnego z mieszkańcami, to jest też ustawowe zadanie radnego i między innymi też za to jest ta dieta. Często się mówi, za co oni biorą te pieniądze, prawda? No właśnie między innymi nie tylko za głosowanie na tych sesjach i obecność, ale też właśnie za ten obowiązek stałego utrzymywania kontaktu z mieszkańcami, z wyborcami, ze swoim elektoratem, prawda? To jest bardzo ważne, a w przypadku takiej właśnie sytuacji, o której mówiła pani Maria, czasami wystarczy trochę dobrej woli, prawda? Bo przecież jestem przekonany, że można było inaczej do tej sprawy podejść, można było ludzką twarzą urzędnika się uśmiechnąć do inicjatorki tego przedsięwzięcia i po prostu pomóc poprowadzić tak, żeby to było i zgodne z pozwoleniami, ale też zgodne z takim interesem społecznym.
Tu jeszcze wtrącę taką istotną sprawę, mianowicie zauważamy, jaki jest brak wykształcenia etycznego wśród ludzi zawładujących, zarządzających miastem. I tu by się bardzo przydały właśnie...
I kontakt z radnym może wpływać na jego ogładę.
Tak, tak.
Na pewno. Powiem. Jak najbardziej.
Tak, oczywiście, ale tu jest bardzo potrzebne, bo czasami to nie jest zła wola nawet, ponieważ wiemy, że ten PESEL cały czas młodnieje, prawda, jeżeli chodzi o i zawody, i różnego rodzaju funkcje społeczne. I dlatego powinniśmy wziąć pod uwagę, że my, osoby z doświadczeniem, a też z jakąś właśnie, jak pani tutaj Maria też pięknie zauważyła, z taką wewnętrznym jakimś wyczuciem, też możemy się podzielić tymi właśnie sprawami, gdzie ci młodzi jeszcze nie mają tej takiej możliwości otrzymania. I dlatego optowałabym za tym, żeby właśnie nawet w Radzie Miasta stworzyć taką, jakby powiedzieć, akademię.
To nie jest kwestia mój świat.
Nie, absolutnie.
Tylko troszeczkę uczyć.
Uczyć, żeby szerzej, tak. Żeby właśnie bardziej wrażliwi byli, że inni starsi są inni, a że nie, że oni się nie liczą, tylko żeby mieć szacunek do każdego. Człowieka z każdego wieku, z różnych sfer, prawda, nie tylko tych wysokich. I też, że władza to jest służba, a nie, że idę, bo to jest łatwy zarobek, prawda, i
myślę,
praca.
Że nie tylko wyznaczymy kogoś w pogotowiu, ale ja też mogę być takim.
Ale ja też mogę być, tak jest.
Człowiek znając.
Oczywiście, tak jak
sąsiada.
My tu się deklarujemy też, jeżeli ktoś by miał problemy, to...
telefon, proszę bardzo. Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże gościom. Mariusz z Wrocławia.
O, miło nam. Prosimy.
No właśnie, ja skorzystam z takiej okazji i mam pytanie.
Tak.
Jest we Wrocławiu, zresztą nie tylko we Wrocławiu, ale we Wrocławiu, z racji tego, że sam mieszkam. Osiedle Popowice, osiedle Gaj, osiedle Nowy Dwór. To są osiedla wybudowane w latach 70., 80. Dużo jest budynków stero-pięciokondygnacyjnych. I te budynki niestety nie miały i do tej pory nie mają win. A mieszkają tam ludzie właśnie 70-80-letni. Co zrobić? Jak nam pomóc, żebyśmy mogli skorzystać z inwestycji typu windy w tego typu blokach? To takie moje hasło. Ja rozumiem, że jest wiele różnego rodzaju potrzeb. Ja, że tak powiem, taka moja prywata.
Nie, tylko że prywata. Panie Mariuszu, bardzo dziękuję.
To jest bardzo...
Ja mieszkam na Śląsku i tam wiele z budynków, właśnie jeden, drugi wieżowiec. Tam są windy, ale generalnie wszystko właśnie parter i cztery piętra i tam zawsze z klucza nie było windy.
Tak.
No i młode pokolenie, prawda, rodzice młodziutcy, dwójka, trójka dzieci, czy tak to wyglądało i... Pewnie dziś tam wielu ludzi w podeszłym wieku.
Jest wspaniałe rozwiązanie, bo właśnie ten temat omawialiśmy wcześniej właśnie z grupą osób, które też się z tym problemem borykają. Ja już też, jeszcze na razie chodzę, ale kto wie, jak będzie dalej. I też mieszkam w budynku czteropiętrowym. Rozwiązanie wspaniałe, oczywiście kosztowne, ale na to też muszą być pieniądze. Zewnętrzne windy. Zbudować właśnie windy zewnętrzne, czyli kawałeczek budynku przeznaczyć, jakiś bok, gdzieś jakaś taki fragment, gdzie można wykusze pytanie, zrobić, tak? I ta winda...
Dostęp do tej klatki, która jest w środku.
Tak jest. I po prostu właśnie w ten sposób, innych możliwości, to by były trudniejsze. Może i w takich starszych budynkach i też kawałek korytarza by się wygospodarowało na windę, ale bardzo realne są właśnie te inwestycje wind zewnętrznych, prawda? Także tutaj też byśmy tym problemem się zajęli. Tu pan wojewoda.
Często są środki, które są przeznaczone na niwelowanie różnic, również związanych z niepełnosprawnością lub wiekiem. I takie programy z pewnością będą, więc też namawiam do śledzenia, ale też do zgłoszenia się we Wrocławiu.
Tak,
chętnie pomogę. No, dwie sprawy. Jedna, te windy rzeczywiście są coraz tańsze. One kiedyś były, to były ogromne pieniądze. Teraz i technologie, i materiały pozwalają na budowanie tańszych. No ja tylko z ubolewaniem mogę wspomnieć, że rząd Mateusza Morawieckiego proponował program budowy wind do czteropiętrowych budynków. No ale to jeszcze chwila. Prawica znowu dojdzie do władzy i wtedy ten program stanie się powszechny.
Ale
więc są rozwiązania, są środki na niwelację, na niwelowanie właśnie tych barier konstrukcyjnych czy barier wejścia.
Tak, spojrzałem na zegarek, mamy 15 po 5 minut, to może Są rzeczy, o których chcielibyście powiedzieć, a się nie udało, albo są dla was ważne, myśląc o tym, że kandydujecie do samorządu. Może od pana wojewody Wagemana rozpoczniemy.
Myślę, że istotne jest to, co chcielibyśmy jakby przekazać mieszkańcom, zwracając się z prośbą właśnie o to poparcie, że startujemy. Myślę, że wszyscy się z tym zgodzimy, ale oczywiście mówię za siebie, że startujemy z takim poczuciem odpowiedzialności za te własne małe ojczyzny, w których żyjemy, że chcemy realizować pewien pomysł na Polskę, ale też właśnie z tego punktu widzenia takiego lokalnego. To, co staraliśmy się, przynajmniej wspólnie tutaj z kolegą wojewodą dolnośląskim, realizując program rządu Zjednoczonej Prawicy w naszych województwach, staraliśmy się robić, czyli wspierać potrzebujących, wspierać te małe ojczyzny, wspierać małe miejscowości, przeznaczać to, co pan wojewoda też wcześniej wspominał, czyli przeznaczać te środki rządowe na szereg istotnych inwestycji, które były bez względu na różnice światopoglądowe czy polityczne, że chcielibyśmy to realizować teraz właśnie na poziomie samorządowym. Głównie po to, żeby wspierać rozwój naszej ojczyzny, bo on jest zależny nie tylko od tego, co się dzieje dzisiaj w Warszawie czy na tym szczeblu rządowym, ale myślę, że w bardzo, bardzo dużej mierze jest zależny od tego, kto będzie w samorządach i jak będzie tą politykę realizował. A na koniec tylko powiem, że w przypadku akurat samorządu województwa to jest tym bardziej istotne, że ten samorząd czy te samorządy właśnie są zaangażowane i będą, myślę, w przyszłości zaangażowane w dystrybucję środków unijnych. My mamy wiele czasami pretensji do tego, jak i do kogo trafiają, prawda, i na jakie cele te środki...
Kto to określa, prawda?
Kto to określa, te kryteria wyboru tych projektów i różne przedsięwzięcia, co do których, zwłaszcza w tej sferze takiej społeczno-edukacyjnej, co do których mamy szereg słusznych wątpliwości, bo niektóre te projekty, zwłaszcza jak myślimy o ideologii gender, czy innych różnych tego typu wynalazkach, nastręczają wielu wątpliwości. Samorząd województwa, każdy będzie się też z takim wyzwaniem w następnej kadencji mierzył. Stąd też bardzo ważne jest to, żebyśmy no, zastanowili się, przemyśleli, oddając ten głos 7 kwietnia.
Pan startuje z...
Sejmik województwa zachodniopomorskiego, lista Prawa i Sprawiedliwości, miejsce numer 2 w powiatach goleniowskim, łobeskim, gryfickim, kamieńskim i w Świnoujściu.
Dziękuję. Panie wojewodo, dla pana co ważnego?
Króciutko, przekaz, wiarygodność i odpowiedzialność. To jest nasze hasło. Myślę, że te 8 lat działalności, w moim przypadku 3,5 roku bycia wicewojewodą w trudnym czasie. Wszyscy przeżywaliśmy ten trudny czas, ale myślę, że wszyscy zdaliśmy egzamin z wiarygodności i odpowiedzialności. Więc również namawiam do głosowania na kandydatów Zjednoczonej Prawicy, osiedla Popowice, Gądów, Kozanów i Szczepin, szczególnie ciepło myślę, jeżeli oddadzą państwo na mnie głos, będę zobowiązany i dotrzymam słowa, bo taka jest rola samorządowca.
Dziękuję. Pani doktor?
A ja z kolei powiem, że jako korzystając z doświadczenia matki, trojga dzieci, wnucząt teraz i ciesząc się tym darem Bożym, że kobieta, tak mówi się, że posiada jeszcze ten 7 zmysł, a też żyjąc w tych czasach trudnych, gdzie jeszcze mieliśmy żywność na kartki, musieliśmy bardzo minimalistycznie podchodzić i borykać się z biedą dużą, nauczyłam się też oszczędności i myślę, że tę oszczędność bym też wprowadzała do Rady Miasta też te fundusze można by było bardziej efektywnie wydawać na właśnie różne takie newralgiczne potrzeby, chociażby te windy, czy różnego rodzaju inne właśnie pomoce dla ludzi starszych. I to jest, myślę, że państwo, bardzo bym była wdzięczna za zaufanie państwa i za oddanie głosu na moją kandydaturę w tym okręgu Gaj, Krzyki, startując z pozycji trzeciej właśnie do Rady Miasta, a bardzo takie znamienne, no i bym powiedziała budujące słowa, które no zacytuję tak już podsumowując, mianowicie, które wypowiedział w 1400 roku Stanisław ze Skarbimierza, mówiąc właśnie o tej pracy w polityce. Władających państwem i zarządzających jego zasobami ludzkimi, materialnymi i niematerialnymi powinni powinna bezwzględnie cechować cnota mądrości. Mądrość wyraża się intelektualną i moralną postawą, która wyzwala odpowiedzialne działanie za powierzone dobro, zwłaszcza za państwo, za oczywiście małe państewka, nasze miasta i też gminy, oraz postawą służebną w stosunku do obywateli, lecz naznaczoną decyzyjnością, wiedzą i wysiłkiem w celu rozwijania i potencjału i zapewnieniu im ochrony, tym obywatelom.
Także mądrość, odpowiedzialność, służba.
Tak jest. Także tu myślę, że to jak serca też tym żyjemy na co dzień. Tu z panem wojewodą, prawda, i z panem wojewodą, kandydatem też do sejmiku. I tak chcemy iść tą drogą, bo tylko to nas doprowadza do celu, zresztą jak historia pokazała.
Także dziękuję. Pani wiele projektów zrealizowała w fundacji?
Oj, 460 projektów.
Fundacja Studium Kultury
Eklezje. Tak, jeszcze powiem, że jestem wdzięczna właśnie Szkole Kultury, bo tutaj...
No, przecież my tak pytam, ale to, bo jeżeli mamy doświadczenie...
Tak, i bez małe pieniążki. Tam nie było żadnych funduszy. Pytano się nawet, skąd bierzemy pieniądze. Ja mówię, jakoś z nieba, no, opatrzność daje, bo właśnie tu jest ta mądrość, że można na zasadzie wymiany dóbr. Ktoś się promował, ktoś z kolei cieszył się, że robi koncert. I jeszcze co ciekawego, to o czym była mowa, gdzie jeździliśmy z koncertami do malutkich miejscowości z dwoma artystami, z trzema, i powiem, taka jedna pani artystka przeżyła, wokalistka, szok w swojej karierze, aż była chyba 30-letnią osobą pracującą w kulturze, że popłakała się, bo podeszła do niej pani i chciała ją w rękę pocałować, mówi, że tak pięknego jeszcze nie widziała koncertu i nigdy by nie była na tym, gdyby oni do
niej... Do Wrocławia, do Filharmonii bym się nie wybrała, ale przyjechali...
Ale przyjechali oni właśnie do tej małej wioseczki. Prawda? Także dzięki właśnie tym działaniom fundacji. I były też takie projekty, do których też byśmy wrócili. Właśnie wyjazdowa, prawda, kultura objazdowa. I przecież ludzie chętni są, i muzycy, i studenci.
Bardzo państwu dziękuję. Pani doktor Ewelina Kądziela, kandydatka do Rady Miejskiej we Wrocławiu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Okręg trzeci i pozycja trzecia.
Dziękuję. Bogusław Szpytma, były wicewojewoda dolnośląski, teraz kandydat do Rady Miasta Wrocławia. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Okręg 5, pozycja 1. Dziękuję. Bardzo dziękuję i słuchaczom i widzom.
Mateusz Wagemann, były wicewojewoda zachodniopomorski, a teraz kandydat do sejmiku województwa zachodniopomorskiego.
Z listy Prawa i Sprawiedliwości, miejsce numer 2, z okręgu numer 2. Bardzo dziękuję za to spotkanie radiosłuchaczom i widzom telewizji.
Ach, ja nie powiedziałam Zjednoczenia
Chrześcijańskich. Dziękuję.